po miesięcznej tułaczce po Warszawie i okolicach do Paryża wrócił, albo pojechał na tułaczkę do Paryża. Redaktor Piotr Wit, który jest przy telefonie. Szczęść Boże, dzień dobry panie redaktorze.
Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj panie prezesie chciałbym upomnieć się o pewną rocznicę, chętnie pomijaną przez media i przemilczaną przez polityków, przemilczaną w każdym razie we Francji. A chodzi o wydarzenie, które przecież jak niewiele innych wpłynęło na bieg historii XX wieku. Jego skutki odczuwamy do dziś. Dzisiaj, we czwartek, 24 października, mija dokładnie 90 lat od czwartku, 24 października 1929 roku, zwanego przez historyków Czarnym Czwartkiem. Tego dnia wybuchł najcięższy w historii świata kryzys gospodarczy. Mówi się o nim wielki kryzys albo wielka depresja, tak jak się mówi wielka zaraza o średniowiecznej epidemii dżumy czy wielka wojna o pierwszej wojnie światowej. Totalne katastrofy są tym groźniejsze, że przychodzą niespodziewanie, spadają zanim ktokolwiek zda sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Od wielkiego kryzysu nie wszyscy ucierpieli w tym samym stopniu. My, Polacy, odnieśliśmy nawet pewne korzyści, o czym będzie mowa następnie. W końcu 1928 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover głosił w orędziu noworocznym do narodu: jesteśmy dziś w Ameryce bliżsi zwycięstwa nad nędzą niż kiedykolwiek w dziejach świata. Stoimy u progu największej ery rozkwitu, jaki zna historia ludzkości. John Steinbeck przypomni te słowa 6 lat później w powieści Grona gniewu, opisując piekło bezrobocia i nędzy spowodowanych przez załamanie gospodarcze. Poprzedni okres, ten od zakończenia pierwszej wojny światowej, nazywany jest we Francji latami szalonymi, les années folles. Nigdy wcześniej giełda nie przynosiła równie wysokich zysków. Pisarz Blaise Cendrars wspominał pewną Amerykankę w kawiarni La Coupole, która szła właśnie do pośredników z zamiarem zakupu jachtu, koli brylantowej i domu na Lazurowym Wybrzeżu. Pragnęła ulokować dywidendy, które przyniosły jej akcje na giełdzie ostatniej nocy. Niejeden miliarder amerykański pędził czas wówczas we Francji między Paryżem i Lazurowym Wybrzeżem, gdzie król kolei amerykańskich, Jay Gould, stworzył niedawno Jean Le Pen, nową miejscowość plażową nad Morzem Śródziemnym. John Pierpont Morgan, pani Palmer z Chicago, Bash, właściciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential, przegrywali w Monte Carlo szalone sumy w kasynie należącym do Leona Radziwiłła. Do Paryża ciągnęli tłumnie Polacy, artyści przeważnie pochodzenia żydowskiego: Kisling, Soutine, Haydn, Melamuter, Irena Hasenberg, Reno. Zapisali wielki rozdział w historii sztuki światowej nazywany Szkołą Paryską, École de Paris. Religia żydowska zabrania przedstawiania w sztuce postaci ludzkich. To też po odebraniu wykształcenia w polskich akademiach w Krakowie, Wilnie, Warszawie, artyści wyjeżdżali za granicę. Pragnęli znaleźć się jak najdalej od swego żydowskiego, ortodoksyjnego środowiska, przez które byli traktowani jako odszczepieńcy i bluźniercy. Pisał o tym jeden z nich, łódzki, a później paryski malarz Marek Szwart, członek grupy Jung Jidysz, który w 1920 roku przeszedł na katolicyzm. Do Paryża przyciągała ich renoma stolicy sztuki i panującej tu swobody artystycznej. Były także względy natury materialnej. Życie tu było tanie, nawet w porównaniu z Polską. Błyskawiczny rozwój przemysłu samochodowego skazał na śmierć hiperrozwinięty poprzednio transport konny. Nie poznałem Paryża w czasach jego świetności. Przyjechałem za późno. Zobaczyłem już tylko nieuprzątnięte dekoracje balowe. 40 lat temu znad wielu sklepów mięsnych wciąż jeszcze nie zdjęto wielkich końskich łbów rzeźbionych w drewnie i malowanych na czerwono. Na każdej większej ulicy, na każdej ulicy handlowej reklamowało na niegdyś jadki z koniną. Opustoszałe remizy wozów i powozów, puste stajnie w każdym prawie podwórzu nadawały się doskonale na pracownię artysty. Nabywców na obrazy był legion, Amerykanie, Anglicy, a nawet pociągnięci przykładem oszczędni mieszczanie Francuzcy. Przez upodobanie, a jeszcze częściej opętani demonem spekulacji, gdyż obrazy zwyżkowały również jak towary na giełdzie. Marszant Leonce Rosenberg, dziadek gwiazdy telewizyjnej Anne Sinclair, wsławionej małżeństwem z Dominikiem Strauss-Kahnem. Leonce Rosenberg zamieszczał w Le Figaro ogłoszenie o sprzedaży obrazów, które, cytuję, jeśli kupicie je jutro, za 2 tygodnie zdrożeją o 25%. No więc malowali wszyscy i wszyscy spekulowali. Ceny na Modiglianiego marszandzi zaczęli podbijać jeszcze w kondukcie pogrzebowym, krocząc za trumną zmarłego. A potem przyszedł czarny czwartek. Wstrząs sejsmiczny giełdy trwał od czarnego poniedziałku 24 października do czarnego poniedziałku 28 października i czarnego wtorku 29. A dziesięciolecie nędzy i bezrobocia, które po nich nastąpiło, aż do wybuchu II wojny. Krytyk sztuki Adolf Bassler, paryski Polak, zatytułował swoje rekwiem dla lat szalonych Cafard après la fête, Katzenjammer po balu. Polska, słabiej uprzemysłowiona, odczuła wielki kryzys mniej dotkliwy niż Francja. Każdy miał kogoś z rodziny lub przyjaciół na wsi i nie umierał z głodu, ale w Paryżu w 1934 roku trzeba było już strzelać do demonstrantów na placu Concorde. Nie było co ofiarować głodnemu i rozwścieczonemu narodowi, aby go udobruchać. Kasy państwa były puste. Zawsze można było jednak obiecać. I ktoś wpadł wówczas na pomysł urządzenia Światowej Wystawy Sztuki i Techniki. Miała ona pokazać głodnemu narodowi, jak dzięki cudownym wynalazkom i pięknej sztuce, które kwitną mimo kryzysu, w niedalekiej przyszłości będzie się żyło komfortowo w pięknym świecie. Komitet wystawowy potrzebował w tym celu teren naszej pierwszej ambasady nad Tekwaną u stóp wzgórza Szajo, aby stary pałac zburzyć i na jego miejscu wznieść z betonu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zaproponowano Polsce zamianę. Zrujnowana przez kryzys arystokracja pozbywała się kosztownych luksusów. W pałacach paryskich wystawionych na sprzedaż można było przebierać jak w ulęgałkach. Po długich targach i kilku odrzuconych propozycjach państwo polskie zgodziło się wreszcie przyjąć w zamian za XIX-wieczny pałac finansisty Kiesenwertera obecny gmach przy ulicy Saint-Dominique. Jest to pałac zbudowany przed rewolucją francuską przez wielkiego architekta Broniara dla księżny Monako. Ona była z domu Dożówna, córka Doży Genui. Więc dla księżny Monako rozseparowanej z mężem. Dekorowany przez artystów dworu królewskiego, historycy sztuki uważają go zgodnie za jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych pałaców Paryża. Polska ambasada mieści się w nim od 1936 roku. Wystawa Art et Technique, sztuka i technika, była otwarta w roku następnym. Szczęśliwe jutro ludzkości zwiastowały wystawy we wszystkich międzynarodowych pawilonach, a zwłaszcza w dwóch największych u wejścia na ogromny teren. Szczyt pawilonu niemieckiego zdobił orzeł ze swastyką, sowieckiego kołchoźnica i kowal ogromnych rozmiarów. I niedawno ich połamane szczątki odkryto na śmietniku w okolicach Paryża. No, panie prezesie, puenty nie będzie.
Tak, jeszcze wymieńmy, kto szukał tego pałacu w imieniu rządu polskiego.
No, to byli państwo Chłaposcy, pan Alfred Chłaposki, który był ambasadorem, a zwłaszcza jego żona, pani Helena Chłaposka, która była, jak mówią Francuzi, femme, kobieta, mężczyzna, to znaczy nie z urody, była bardzo kobieca pani, ale z charakteru i kolejno odrzucała 3 francuskie propozycje pałaców, jednak no bardzo przyzwoitych. No i w końcu, kiedy zrozpaczeni Francuzi powiedzieli, no dobrze, no to czego wy właściwie chcecie, panie pani Chłopowska powiedziała, no tak, no jest przecież taki pałac tutaj w tej chwili na sprzedaż, trzeba go kupić od spadkowierców największego antykwariusza świata, Jacques'a Seligmana, czyli od Romaina Seligmana, trzeba go kupić i my się na to zamienimy. No i kupiono. I Francuzi byli tak szczęśliwi z tej transakcji, że jeszcze doskonale ten pałac odnowili i zelektryfikowali błyskawicznie, także kuchnie były całkowicie elektryczne, co w ówczesnej Europie stanowiło jednak ewenement, i ambasador narzekał na bardzo wysokie rachunki za światło, które w związku z tym się płaci.
Ale już narzekać się przestał. Bardzo serdecznie dziękuję za kronikę paryską.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Piotr Wit z Paryża, na zegarze godzina 8:01.
Reklama. Ochota na kawę budzi cię codziennie. Aromat rwandyjskiej kawy z nutą czekolady i marcepana przeniesie cię z twojego domu w słoneczną przestrzeń Afryki. Zapraszamy do sklepu i kawiarni Amaguru, Warszawa, Aleja Solidarności 101 oraz na www.sklepsalvatti.pl. Mecenasem dobrej kawy jest Fundacja Salvatti.pl.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.
Przede mną Prasa Polska, ale też Maciej Jastrzębski, przegląd mediów Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na wstępie powiem, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, przekracza wszelkie wyobrażenia. Jest tyle różnych wątków, więc lepiej już zacząć, bo jest tego sporo. Al Jazeera napisała o tym, że libański rząd decyduje się na reformy, a premier Saad al-Hariri ma nadzieję na skończenie z systemem wyznaniowym w jego państwie. Korespondent Al Jazeera poinformował, że posiedzenie libańskiej Rady Ministrów zakończyło się przyjęciem pakietu reform i budżetu na rok 2020. Nie odbyło się jednak bez zwrotów akcji, ponieważ ministrowie z Socjalistycznej Partii Postępu opuścili salę przed zakończeniem posiedzenia, gdyż ich żądania odnośnie do planu gospodarczego nie zostały uwzględnione. Według Al Jazeera strona internetowa prezydenta poinformowała, że Rada zakończyła dyskusję nad dokumentem reformatorskim co do ostatniego paragrafu. Premier Libanu Saad al-Hariri powiedział, że libańscy obywatele długo czekali, a frustracja doprowadziła do wybuchu i gniewu. Dodał, że termin 3 dni, jaki obrał na znalezienie rozwiązania mogącego usatysfakcjonować protestujących, był wystosowany nie dla obywateli, a dla jego współpracowników w rządzie. I tutaj mój komentarz. Od czwartku 17 października bieżącego roku w Libanie trwają największe od 2005 roku demonstracje wyrażające frustrację wobec obniżającego się poziomu życia, dysfunkcji służb publicznych, takich jak służby oczyszczania miasta oraz plenącej się korupcji. Kolejnym pretekstem do wyjścia na ulicę był spadek wartości funta libańskiego w stosunku do dolara, gdzie wartość funta osiągnęła 0,00650 dolara w porównaniu do 0,00500 dolara wcześniej. Ponadto nadal nie została rozwiązana kwestia długu państwa libańskiego, długu będącego jednym z największych na świecie, a wynoszącym 86 miliardów dolarów. Iskrą zapalną protestów była wiadomość o planowanym nałożeniu miesięcznego podatku w wysokości 6 dolarów na użytkowników komunikatora WhatsApp. To koniec mojego komentarza. Wracamy do treści artykułu. Premier al-Hariri zapewnił, że przyjęty budżet nie zawiera planowanych wcześniej podatków, a ponadto zmniejsza wynagrodzenie ministrów i posłów o połowę. Szef rządu Libanu dodał, że jego gabinet pracuje nad projektem ustawy umożliwiającej odzyskanie wyprowadzonych lub skradzionych przez skorumpowanych urzędników pieniędzy. Al-Hariri poinformował również, że rząd pracuje nad powołaniem komisji antykorupcyjnej przed końcem roku kalendarzowego. Zapewnił, że przyjęty budżet odzwierciedla zmianę w myśleniu gospodarczym rządu. Premier powiedział, że być może decyzje te, o których urzeczywistnienie starał się od 2 lat, nie usatysfakcjonują rozgoryczonych protestów protestujących. Niemniej powinni mieć oni świadomość, że to ich inicjatywa przyczyniła się do ostatecznego przyjęcia reform. Cytat: mam nadzieję, że to, co się stało, jest początkiem końca systemu sektariańskiego w Libanie. Koniec cytatu premiera Al-Haririego. Mój komentarz: istotnie wspólnota krzywd i rozgoryczenia zatarła podziały religijno-etniczne w Libanie. Libańczycy domagali się zmiany razem. Muzułmanin i chrześcijanin ramię w ramię wyszli na ulicę. Jednak to, czy reformy zadowolą ludzi, nie jest pewne. Wiemy, że protesty trwają. Na moment przenosimy się do Tunezji, żeby stwierdzić, że prezydent elekt złożył oświadczenie majątkowe przed zaprzysiężeniem. Nie jest to może nic specjalnego, jest to pewna rutyna, natomiast prezydent elekt Tunezji już właściwie od bodajże przedwczoraj stały prezydent, czyli właściwy prezydent Tunezji, Kais Saied, powiedział, że będzie grał i będzie jawnie działał w polityce, tak jak robił to wcześniej i tak jak będzie to robić również po ustąpieniu z urzędu. Trzeci artykuł. Spędzając 15 lat w amerykańskim więzieniu, Kuwejczyk nawrócił na islam setki osób, a w dodatku napisał 22 książki. Jest to historia pewnego człowieka imieniem Yasser al-Bahri, który miał być wyjątkowo uzdolniony, założył kilka startupów, ukończył filozofię. Taka ludzka historia, do której przeczytania zachęcam na naszej stronie. Przenosimy się do kolejnej agencji informacyjnej, do Al-Arabii, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która napisała o tym, że Unia Europejska stwierdziła, że ofensywa turecka w Syrii pomaga ISIS i zagraża bezpieczeństwu Europy. Bruksela wezwała Ankarę do zaprzestania napaści na Syrię, wycofania z niej swych sił oraz poszanowania prawa międzynarodowego. Al Jazeera cytuje Donalda Tuska, którego nazywa prezydentem Unii Europejskiej, co ciekawe, a brzmią one następująco, te słowa. Potępiamy jako Unia Europejska tureckie działania militarne w północnej Syrii. Nikogo nie zmyli tak zwane zawieszenie broni. Manfredini Faubert, przywódca Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że Turcja musi odczuć gospodarcze konsekwencje swoich wrogich działań. Natomiast szef Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordyckiej Zielonej Lewicy stwierdził, że Europa musi uznać prawa Kurdów do samoistnienia. Ze swojej strony minister obrony narodowej Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer powiedziała niemieckiej agencji prasowej DPA, że stworzenie kontrolowanej również przez Turcję i Rosję międzynarodowej strefy bezpieczeństwa służyłoby deeskalacji sytuacji w północnej Syrii. Teraz przenosimy się do Afryki. Premier Etiopii powiedział, że rząd zmobilizuje milion obywateli do wojny o wielką tamę odrodzenia. Premier Etiopii i zdobywca pokojowej Nagrody Nobla Abiy Ahmed powiedział, że jeżeli wojna przeciw Egiptowi o wielką tamę odrodzenia okaże się koniecznością, to jego kraj jest gotowy zmobilizować miliony ludzi. Niemniej Abiy podkreślił, że jedynym sposobem wyjścia z trwającego kryzysu jest negocjacja. No cóż, dobrze, że powiedział to zdobywca pokojowej Nagrody Nobla. Cytując tego szpana: niektórzy mówią o użyciu siły przez Egipt. Musimy zapewnić, że nie ma takiej siły, która mogłaby zakazać Etiopii budowy tamy. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zmobilizować miliony ludzi. Jeżeli niektórzy uznają za łatwiejsze wystrzelenie rakiet, to inni mogą woleć podkładanie bomb. Jednak nie jest to w interesie żadnego z nas. Koniec cytatu od pana Biego Ahmeda, który dodał, że jego naród gotowy jest ukończyć budowę tamy zapoczątkowaną przez poprzednie rządy Etiopii, ponieważ jest to projekt wyjątkowy. Abiy przedstawił swoje stwierdzenie jako odpowiedź na interpelację parlamentarną. Mój komentarz: relacje Egiptu i Etiopii trawi konflikt o wody Nilu. Etiopii zarzuca się, że wykorzystała niepokoje 2011 roku w Egipcie, aby wybudować tamę, zyskując tym samym argument do szantażu Egiptu, którego gospodarka i bezpieczeństwo są mocno oparte na pływie wód Nilu. Dalszy ciąg tej historii można przeczytać również na naszej stronie. Waszyngtonie już w przeciągu godziny. Trzeci artykuł. Erdoğan zapewnił, że jeśli Waszyngton nie spełni swoich obietnic, to wznowimy naszą ofensywę w północnej Syrii ze zdwojoną siłą. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan rozmawiał z Władimirem Putinem w Soczi na temat sytuacji w północnej Syrii. Przed podróżą do Rosji powiedział, że jeśli Waszyngton nie spełni swoich obietnic, to Turcja wznowi ofensywę w północnej Syrii ze zdwojoną siłą, zwłaszcza jeżeli Kurdowie nie wycofają się ze swych pozycji. To ja tutaj tylko tak podsumowując zaznaczę, że Kurdowie wycofali się z tych pozycji z pasa 120 km wzdłuż turecko-syryjskiej granicy i 30 km w głąb, gdzie została utworzona tak zwana sfera bezpieczeństwa, gdzie weszły jednostki rosyjskie, za co dowództwo SDF podziękowało Rosji. Kropka.
Powiedział Maciej Jastrzębski. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy arabskiej. Na zegarze godzina 8:10, rzut oka na polskie gazety. Uwaga rodzice, tęczowy piątek już jutro. Ideologia, ogromne tęczowe flagi przy wejściach do szkół, materiały edukacyjne ukazujące dewiacje seksualne jako coś radosnego, kontrowersyjne gadżety, zachęcenie do głosowania na polityków wspierających ruch LGBT. Tak wyglądają tęczowe piątki w zeszłym roku. Tak wyglądały w ponad 200 polskich szkołach. Już jutro prowokujący happening znowu zostanie zorganizowany. Jednak aby utrudnić identyfikację placówek biorących w nim udział, organizatorzy postanowili ich nie rejestrować. O tym pisze Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Również pisze o tym, że w Polsce rozpada się co trzecie sakramentalne małżeństwo. W Łodzi nawet co drugie. Kongres ma na celu poszukiwanie środków, które pomogą rodzinom. Mówi ksiądz Michał Olszewski o piątym kongresie nowej ewangelizacji, który odbędzie się 24-27 października w Gnieźnie. Polska otwarta dla emigrantów, a jeśli chodzi o Litwę, to kłopoty partii rządzącej. Dzisiaj studio Wilno o godzinie 9:15. Gazeta Wyborcza, Pakt Wolnych Stolic, o tym, że Budapeszt i Warszawa chcą ze sobą rozmawiać, i Bratysława, i Praga o współpracy, bo we wszystkich tych miastach rządzi, szczególnie w Budapeszcie i w Warszawie, rządzi albo nie rządzi. Opozycja, Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona, właściwie ciekawa informacja na temat Boeinga, że ma znowu zyski, ale droga do odzyskania pełnej siły jest jeszcze daleka. W Rzeczpospolitej dywagacje prezydenckie na pierwszej i na piątej i na czwartej stronie. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie mają wątpliwości co do tego, że to Andrzej Duda powinien startować w wyborach prezydenckich. 86%. Wyborcy Platformy Obywatelskiej, spór między Donaldem Tuskiem a Kidawą Błońską, 36-36%. Polskie Stronnictwo Ludowe ma swojego kandydata, Władysław Kosiniak-Kamysz, 68%. Lewica, tutaj pierwsze miejsce i prym wiedzie Robert Biedroń, 33%, Andrzej Zamberg, 21%, a Konfederacja i wyborcy Konfederacji uważają, że to Krzysztof Bosak powinien wystartować w wyborach prezydenckich, ma 88% poparcie. Nasz dziennik, Szkoła to nie poligon gender, o tym tęczowym piątku pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. I jeszcze uwaga, rolnicy w Polsce i w innych krajach Europy walczą z dyktatem euroekoterrorystów. Już od miesiąca trwają protesty holenderskich i niemieckich rolników. Farmerzy sprzeciwiają się polityce, która pod presją ekoaktywistów zmierza do drastycznej redukcji hodowli zwierząt. Ciąg dalszy tego artykułu na szóstej stronie. I jeszcze jeden wywiad, artykuł. Atom to nie przymus. Kraje europejskie wycofują się z energetyki jądrowej, mówi w naszym dzienniku profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski. Na zegarze godzina 8:13.